Na początku maja może ruszyć proces ratyfikacji dotyczący unijnego funduszu odbudowy, zapowiada premier Morawiecki. Potem w faktach ważne informacje dla Polaków wybierających się na Słowację. Tradycyjnie o tej porze popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem Marcina Zaborskiego będzie Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Proces ratyfikacji dotyczący unijnego funduszu odbudowy może ruszyć na początku maja, zapowiedział premier. Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd w tej sprawie prowadzi konsultacje.
Wsłuchujemy się w głosy z różnych stron płynące także ze strony ław opozycyjnych, między innymi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tam także dostrzegamy pewne refleksje, które są ważne dla całego programu.
Fundusz ma pomóc gospodarce po pandemii. Ratyfikacja musi nastąpić we wszystkich państwach Unii. W Niemczech została zablokowana przez Trybunał Konstytucyjny, który ma w trybie pilnym rozpatrzyć skargę na niezgodność funduszu z ustawą zasadniczą, przypomina nasza dziennikarka Aneta Łuczkowska.
Nie brakuje głosów, że dalsze zwlekanie będzie zwyczajnie szkodliwe dla Niemiec i dla całej Unii Europejskiej. Tydzień temu do Trybunału Konstytucyjnego trafiły dokumenty z rządu federalnego i Bundestagu, z których wynika, że uruchomienie funduszu odbudowy jest całkowicie legalne. Przeciwnego zdania jest grupa ponad 2000 osób skupiona wokół byłego szefa eurosceptycznej partii AfD. Do czasu rozpatrzenia złożonej przez nich skargi prezydent Niemiec nie może podpisać zgody na uruchomienie funduszu.
Słowacki Urząd Zdrowia Publicznego donosi, że informacja o tym, iż od poniedziałku na teren Republiki Słowackiej osoby zaszczepione przeciw COVID-19 będą mogły wyjechać bez testu, była błędna. Nie wyjaśniono, jak mogło dojść do takiej pomyłki. Oznacza to jednak, że Polacy, którzy wybierają się na Słowację, nadal muszą okazać negatywny wynik testu na koronawirusa. Nie poczuwam się do żadnego ze stawianych mi zarzutów. Nigdy swoimi wypowiedziami nie chciałem skomplikować sytuacji pandemicznej. Ta skarga przeciwko mnie ma być formą ostrzeżenia dla wszystkich osób niezależnie oceniających działania w czasie pandemii. Tak w rozmowie z reporterem RMF FM mówi dr Paweł Grzesiowski. Główny inspektor sanitarny złożył do rzecznika dyscypliny zawodowej wniosek o ukaranie Grzesiowskiego między innymi za oczernianie sanepidu i wprowadzanie opinii publicznej w błąd. A w faktach Mariusz Piekarski. Mariuszu, na jakim etapie jest postępowanie przeciwko Grzesiowskiemu?
Nie ma jeszcze formalnej decyzji rzecznika dyscypliny zawodowej. Nawet o wszczęciu formalnego postępowania wnioskujący główny inspektor sanitarny ma przedłożyć dowody na poparcie swoich tez, choćby o wprowadzaniu opinii publicznej w błąd przez doktora Grzesiowskiego. I ten zarzut najbardziej oburza eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej.
To, co mówiłem, nie było bez sensu, nie było złośliwe i nie było czymś, co naraża Polaków na większe zagrożenie, tylko wręcz przeciwnie.
Doktor Grzesiowski mówi, że nie traktuje wniosku szefa sanepidu jako kary zemsty za swoje wypowiedzi, często krytyczne wobec działań rządu. To raczej ma być efekt mrożący dla innych, mówi.
Ta skarga ma charakter, moim zdaniem, przede wszystkim ostrzeżenia dla wszystkich osób, które wypowiadają się negatywnie czy niezależnie o pandemii.
Rzecznik dyscypliny zawodowej może podjąć decyzję, co zrobić z wnioskiem w sprawie Grzesiowskiego na początku maja. Warszawa, Mariusz Piekarski.
Fakty, opinie, komentarze.
I czas na popołudniową rozmowę. W RMF FM Marcin Zaborski i jego gość. Dzień dobry.
A naszym gościem jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, Adam Abramowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie i panowie, oto człowiek, który dobrze wie, że pandemia w Polsce skończy się 30 kwietnia.
I nie tylko ja, bo dzisiaj, jeżeli pan redaktor spojrzałby na wyniki zachorowań, to zobaczyłby pan, że gwałtownie spadają zachorowania.
Trzymam pana za słowo, że 30 kwietnia nie będzie już w Polsce pandemii, a już wyjaśniam, dlaczego tak mówię. No bo to pan do premiera napisał, apelując, żeby najpóźniej 30 kwietnia odmrożona była cała gospodarka, wszystkie branże i żeby wszystko wróciło już do normy. Skąd pan wziął ten 30 kwietnia?
Po pierwsze, zachorowania spadają i to już widać bardzo wyraźnie. Po drugie, mamy już zaszczepione grupy ryzyka. Proszę zobaczyć, jakie jest prawdopodobieństwo śmierci w zależności od wieku. Ono bardzo mocno spada, jeśli chodzi o grupy młodsze. Poniżej 40 to jest to 0,08%.
Ale bardzo mocno rośnie, jeśli chodzi o grupę 60+. I kiedy pan mówi o tym, także ostatnio mówił pan o tym, że właśnie 60-latkowie i starsi są już w zasadzie zaszczepieni, no to spoglądam na dane, twarde dane, z którymi musi się pan zmierzyć. A te dane są takie. W Polsce mamy prawie 10 milionów osób w wieku 60+. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło mniej niż 6 milionów osób w tym wieku. To jest niecałe 60% tej grupy. Naprawdę pan dzisiaj będzie mnie przekonywał, że mamy zabezpieczonych ludzi w wieku 60+?
Podobno, jeżeli się weźmie pierwszą dawkę szczepionki, to już się chorobę przechodzi łagodniej.
Mniej niż 60% osób przyjęło pierwszą dawkę.
Ale proszę zwrócić uwagę, że mamy już rok do czynienia z wirusem. Jest bardzo wiele osób, którzy są zaszczepieni w sposób naturalny, albo przechorowali, albo zetknęli się i ich układ immunologiczny po prostu wirusa wyeliminował, ale jest odporny. Są jeszcze dwa argumenty, dlaczego trzeba to zrobić 30 kwietnia.
No, za chwilę o nich będziemy rozmawiać. Premier mówi, że odporność zbiorową w Polsce możemy osiągnąć pod koniec czerwca, to jest jedna rzecz, a druga, kiedy pan mówi o tym, że spada liczba zakażeń, owszem, nieco spada, ale lekarze podkreślają jedno. W szpitalach jeszcze tego nie widać, szpitale wciąż są pełne pacjentów, wciąż przyjeżdżają nowi pacjenci i to też trzeba brać pod uwagę.
Oczywiście, ale to jest pokłosie właśnie tej fali zwyżkujących w poprzednich dniach. Mamy teraz ewidentnie spadającą krzywą i to widać, że pandemia się w Polsce kończy. Przynajmniej trzecia fala, ale liczmy na to, że po zaszczepieniu i po odpornieniu się już przy zetknięciu z chorobą będzie ona w ogóle wygasać.
No pan pisze do premiera, pytanie co premier na to panu odpisuje, kiedy pan mówi 30 kwietnia absolutnie trzeba skończyć operację odmrażania polskiej gospodarki. Premier się zgadza?
A czy ja mogę podać, panie redaktorze, jeszcze te dwa inne argumenty, bo zaraz wyjdę u tych osób, które się obawiają o swoje zdrowie, na oszołoma. Nie chciałbym, żeby taki widok...
To umawiamy się tak, odpowiada pan na pytanie, co premier powiedział, a potem kończy pan przedstawiać argumenty szybko.
Premier na razie mi odpowiedział komunikatem, że przedłuża lockdown jeszcze o okres aż po majówce. No, to jest odpowiedź na moje pismo, ale mam nadzieję, że weźmie pod uwagę przy następnym już komunikacie to, co napisałem ja i 290 organizacji przedsiębiorców z Rady Przedsiębiorców.
To który argument ma być taki bardzo przekonujący?
Prawie całe środowisko mówi takim głosem.
To który argument ma być tym przekonującym premiera, ministrów i wszystkich ekspertów?
Jeżeli koniec czerwca ma być tym momentem odmrożenia gospodarki, to Polacy muszą przygotować swoje portfele na to, że zapłacą za ten okres, ponieważ trzy miesiące zwłoki to jest 90 miliardów złotych. Dzisiaj rząd mówi, że wydał na rekompensaty dla firm 230 miliardów złotych. To jest koszt dla czteroosobowej polskiej rodziny 20 tysięcy złotych. Czy dzisiaj państwo, którzy nas słuchacie, macie 20 tysięcy złotych, żeby wyjąć i wpłacić do budżetu? Myślę, że nie macie.
Na szczęście nikt nie musi mieć tych pieniędzy w własnej kieszeni, bo te pieniądze bierzemy z budżetu. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz jest naszym gościem. No, wczytuję się w pana pismo i w te argumenty i czytam na przykład, jak przekonuje pan, że pieniądze z tarczy antykryzysowej, która jest przygotowana przez rząd, jedynie częściowo pozwalają sfinansować utrzymanie miejsc w pracy w firmach. Jaka to jest część? Na co pozwalają de facto te pieniądze polskim firmom?
Panie redaktorze, zgodnie z pana obietnicą, jak już powiedziałem, co zrobił premier z naszym listem, to bym chciał dokończyć...
Nie, ale ja już pytałem pana o argumenty, panie ministrze, naprawdę, no
nie,
błagam.
Jeszcze nie, to jeszcze jeden argument to, że każdy musi płacić za to i to ogromne pieniądze.
To już powiedzieliśmy.
Proszę państwa, ale jeszcze jedno zdanie, bo pan redaktor pewnie nie wie, że 230 miliardów złotych to jest dwa razy tyle, ile nas przez 5 lat kosztował program 500+, albo dwa razy tyle, ile dostaniemy z Unii Europejskiej na odbudowę gospodarki po kryzysie. To są kolosalne pieniądze i trzeci argument to jest to, że przedsiębiorcy są dzisiaj przygotowani do pracy w obostrzeniach epidemiologicznych. My nie chcemy otwierać tak sobie, tylko zgodnie z protokołami, które zostały opracowane z głównym inspektorem sanitarnym.
I widzieliśmy, panie ministrze, jak wygląda otwieranie się zgodnie z protokołami na przykład na stokach narciarskich. Pamięta pan, wtedy też o tym dyskutowaliśmy wiele tygodni. Była o tym mowa, że są protokoły, będzie bezpiecznie, a potem wszyscy zebrali się w jednym miejscu, mimo tego, że zasady były, jakie były.
No niesamowite. Wczoraj pan profesor z Rady Medycznej przy panu premierze stwierdził, że są już badania, które w sposób definitywny twierdzą, że transmisja wirusa na świeżym powietrzu jest zupełnie niegroźna, czyli jej w zasadzie nie ma. I to stwierdził u pana redaktora w wywiadzie, więc...
Profesor Miłosz Parczewski.
Jest, pokazuje absurd tego lockdownu.
Okej, okay. Panie ministrze, bije pan na alarm.
Stoków narciarskich spowodowało obniżenie transmisji wirusa. Proszę zwrócić uwagę...
Wczytuje się w pana pismo, panie ministrze. Bije pan w nim na alarm, że przedsiębiorcy...
W województwie warmińsko-mazurskim.
Panie ministrze, pozwoli pan.
Zamknął gospodarkę pod koniec lutego.
Chciałbym zadać to pytanie, ono jest ważne z punktu widzenia naszych słuchaczy, tak jeśli pan pozwoli. Nie będziemy się przekrzykiwać, bo to nie ma sensu, zupełnie. Bije pan na alarm w swoim piśmie do premiera, że przedsiębiorcy mogą być zmuszeni do dawania wypowiedzeń pracownikom, co już wkrótce może skutkować skokowym wzrostem bezrobocia. Ilu pracowników powinno się obawiać tego, co pan mówi i tego scenariusza, o którym pan mówi? To znaczy, co to znaczy skokowy wzrost bezrobocia?
Za chwilkę się ustosunkuję, ale panie redaktorze...
Mamy pół minuty do końca programu, panie ministrze. Jeśli pan w tej części nie zdąży, to słuchacze nie usłyszą.
No dobrze, o te stoki narciarskie...
Nie, o skokowy wzrost bezrobocia, panie ministrze.
Profesor, że tam jest bezpiecznie i równie bezpiecznie jest...
Nie rozmawialiśmy o stokach narciarskich, wyjaśniam słuchaczom.
Tych zastrzeżeń epidemiologicznych w hotelach, w restauracjach, równie bezpiecznie. Jeśli chodzi o skokowy wzrost bezrobocia, to proszę państwa, no ile, przez ile czasu można utrzymywać firmę, nie mając dochodu, nie mając przychodu.
Konkretnie, o jakim skokowym wzroście bezrobocia pan mówi, panie ministrze?
No mówię, chcę wytłumaczyć, dlaczego on nastąpi.
Nie, ja pytam, o jakim konkretnie pan mówi. Dlaczego nastąpi, to jest zupełnie inne pytanie i za chwilę je zadam w dalszej części programu.
Panie redaktorze, nie wiem, jaki będzie skok bezrobocia, nie mogę panu wywróżyć tego, ale na pewno będzie.
No, jeśli pan alarmuje, to rozumiem, że opiera się pan o jakieś dane, konkretne dane, na które pan patrzy i o nich pisze do premiera. Spróbuję o to zaraz dopytać na rmf24.pl w portalu interia.pl i w radiu internetowym rmf24.pl. Tam zapraszam.
Dziękujemy. Zachorowania spadają, coraz więcej osób jest zaszczepionych. Pandemia w Polsce skończy się 30 kwietnia. Przekonany o tym jest Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Ciąg dalszy tej rozmowy w sieci polecamy. O 18.30 nowe fakty przedstawi Michał Zieliński. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.